Amen.
Dziękujemy Panu, siostry, że możemy mieć to spotkanie poświęcone pytaniom i reakcjom na nie, czy też społeczności na ich temat. Chciałbym Wam powiedzieć, że nazywamy to spotkanie pytania i społeczność na ich temat zamiast pytania i odpowiedzi, ponieważ na wiele z tych pytań tak naprawdę nie mamy odpowiedzi. Jest tak wiele rzeczy w ludzkim życiu, a zwłaszcza w kwestiach dotyczących życia małżeńskiego, życia rodzinnego, na które tak naprawdę nie mamy odpowiedzi. Mamy pewne zrozumienie, które możemy uzyskać, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Większość z tych pytań, kiedy na nie patrzyłem, zdawałem sobie sprawę z tego, że nie mamy tak naprawdę konkretnej odpowiedzi na nie. Ale kiedy spojrzymy na 7 rozdział 1 listu do Koryntian, zobaczymy, że Paweł omawia wiele z tych kwestii dotyczących małżeństwa. Odniesiemy się do tego, przechodząc przez te pytania. Inną rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, to tak jak brat Ray powiedział nam, mamy 200 pytań, tak więc niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na każde pojedyncze pytanie, ale usługujący wykonali świetną pracę, dzieląc te pytania na kategorie, na grupy, tak więc postaram się udzielić Wam społeczności na te pytania w ten sposób. Mam nadzieję, że uzyskacie odpowiedź na Wasze pytanie. Wczoraj mieliśmy 2 poselstwa na temat świętego małżeństwa dla Bożego zamysłu, a drugie na temat pobożnego życia rodzinnego. I nie powinno nas to dziwić oczywiście, że praktycznie każde z tych pytań, spośród tych 200 pytań, dotyczy właśnie życia małżeńskiego i życia rodzinnego. Mamy 19 pytań, które dotyczą kwestii wyboru współmałżonka. Jest to wspaniałe pytanie i bardzo się cieszę, że mogę na nie odpowiedzieć. Nie będę czytał każdego pytania, ale może przeczytam kilka z nich, żeby dać Wam pewne pojęcie, czego te pytania dotyczą. I spróbujemy udzielić na nie jakiejś ogólnej odpowiedzi. Skąd mam wiedzieć, że osoba, którą wybieram, jest właściwą osobą, aby ją poślubić? Czy naprawdę muszę poślubić brata z pańskiego odzyskiwania? Nie podobają mi się bracia kawalerzy. Czy mogę znaleźć sobie niewierzącą osobę i ją poślubić? Co jeśli podoba mi się ktoś spoza życia Kościoła? Czy to w porządku? Czy muszę poślubić kogoś, kto jest osobą wierzącą? Boję się poślubić brata z Kościoła, ponieważ są oni zbyt duchowi dla mnie. Nie wiem, czy mam poślubić brata, czy niewierzącego. Obecnie jestem w związku i mam nadzieję, że pójdzie on dalej ku małżeństwu, ale nie wiem, czy ta osoba jest dla mnie właściwą osobą. Skąd wiemy, że poznaliśmy tę właśnie osobę, którą Pan dla nas przygotował? Kiedy wybieramy męża, czy niewłaściwym jest rozważanie, jak patrzą na niego krewni, nasza rodzina? Bardzo dobre pytanie. Mamy tu 19 pytań. Dałem Wam pewną próbkę tych pytań. Przeczytałem kilka z nich, które daje wam pewne ogólne brzmienie, czego dotyczą te pytania. One wszystkie dotyczą kwestii wyboru małżonka. Powiedziałbym, że w ramach takiej ogólnej zasady musimy rozumieć, że Bogu zależy na naszym małżeństwie, na kwestii małżeństwa, bardziej niż na czymkolwiek innym w naszym ludzkim życiu. Bogu zdecydowanie i bardzo zależy na naszym małżeństwie. Jeśli podejmiemy niewłaściwą pracę, to nie jest wielki problem, po prostu możemy z niej zrezygnować i znaleźć inną. Jeśli kupimy zły samochód, też nie jest to wielki problem, po prostu możemy go sprzedać i kupić następny. Z małżeństwem jest inaczej. Małżeństwo, zwłaszcza małżeństwo w życiu Kościoła, bezpośrednio wpływa na Bożą ekonomię. Tak więc Bogu szczególnie zależy na naszym małżeństwie, szczególnie interesuje Go nasze małżeństwo. Jeśli otworzymy się na Niego i pozwolimy Mu na to, On pokieruje kwestią naszego małżeństwa w bardzo szczególny sposób, ponieważ bezpośrednio wpływa to na jego ekonomię. Tak więc mam nadzieję, że zobaczymy to. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy kochają Pana, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy poświęcili się Panu, którzy poszukują Boga i Jego ekonomii, Bóg poprowadzi nas do życia małżeńskiego, które będzie korzystne dla jego ekonomii. I takiego, że wy także będziecie bardzo szczęśliwi, będziecie zadowoleni z tego, co dla was wybrał. Mówiłem wam już, że mam dwie dorosłe córki, które już są teraz mężatkami. Obie skończyły szkolenie pełnoczasowe. Później wyszły za mąż. I obie zadały mi to samo pytanie. Pytały mnie, czy jeśli pozwolimy Panu, żeby wybrał nam męża, to co jeśli on wybierze kogoś, kto nam się nie podoba? Jedno z pytań, które tu mamy, dotyczy właśnie tego. Powiedziałem im, Bóg jest znacznie, znacznie mądrzejszy niż to. On jest w stanie uczynić to tak, żeby osoba, która jest najlepsza dla jego ekonomii, będzie osobą, którą my pokochamy całym naszym sercem. Takie jest moje własne doświadczenie. To fakt. Nie musimy się o to martwić. Bóg jest znacznie lepszy w rozwiązywaniu tej kwestii niż my sami. Czy pokładacie ufność w swoim osądzie, czy jego? Oczywiście jego decyzja, jego osąd jest najlepszy. On wie najlepiej, kto jest dla nas właściwą osobą. I mogę wam powiedzieć, że jeśli mamy Boży wybór, to będziemy bardzo szczęśliwi z tego, co On wybrał. Ponieważ to On nas stworzył, On wie, jakim jesteśmy naczyniem. Wiemy, jaka osoba by do nas pasowała idealnie, doskonale. On wie. Tak więc nie musimy się o to martwić i nie musimy się bać, obawiać. Powinniśmy poświęcić siebie w pełni Panu i poświęcić nasze małżeństwo, naszą rodzinę Panu i prosić Go o to, aby robił to, co jest najlepsze dla Jego ekonomii. I On to uczyni. I mogę was zapewnić, przynajmniej w świetle mojego ograniczonego doświadczenia, że będziecie bardzo szczęśliwi. z jego wyborem. Ja zdecydowanie na pewno jestem szczęśliwy, mając to, co on wybrał. Pytanie, które się powtarzało, dotyczyło tego, czy osoba wierząca powinna wstępować w związek małżeński z osobą niewierzącą. I chciałbym najpierw powiedzieć coś ogólnie na ten temat, a później przejdę do szczegółów. Siostry, to nie leży w gestii braci starszych, żeby decydować, kto powinien poślubić kogo, żeby wydawać pozwolenie albo zakazywać wstępowania w związek małżeński z jakąś osobą. Często święci, i mówię jako brat starszy w kościele i jako współpracownik, często święci przychodzą do nas i pytają nas, czy to jest w porządku, czy tamto jest w porządku. Tak naprawdę to decyzja nie należy do nas. Mamy Boże Słowo, musimy podążać za Bożym Słowem i wszyscy musimy to robić. Pozwolenie, czy też jego brak od jednego z braci nie stanowi tak naprawdę decydującego czynnika w tej kwestii. Mam nadzieję, że wszyscy uświadomimy sobie, że wszyscy żyjemy Panu i musimy żyć Panu i musimy w tej kwestii szukać Pana. Jeśli chodzi o małżeństwo osoby wierzącej z osobą niewierzącą, drugi list do Koryntian 6:14 mówi: nie łączcie się niepodobnie w jednym jarzmie z niewierzącymi, bo co wspólnego mają sprawiedliwość i bezprawie? Albo jaką społeczność ma światło z ciemnością? Jest to parafraza słów z 7 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, w którym jest mowa o tym, że nie łączy się wołu z innym zwierzęciem w jednym jarzmie, ponieważ nie będą się w stanie razem poruszać w taki skoordynowany sposób, we właściwy sposób. I Paweł mówi o niełączeniu się w jednym jarzmie, bo nawet Pan posługuje się tym słowem. Co Bóg połączył w jednym jarzmie, tego człowiek niech nie rozdziela. Tak więc Paweł podejmuje tę myśl i mówi, że niedobrze jest, aby wierzący łączył się w jednym jarzmie z niewierzącą osobą. Ale powiem wam, moje siostry, że wszystko, dosłownie wszystko w Biblii ma dwie strony. Tak więc nie traktujcie niczego jako przepis prawa w sposób legalistyczny. Jest to na pewno zasada na podstawie drugiego listu do Koryntian 6:14. Jest to bardzo konkretna zasada w Biblii, że lepiej jest, że jest znacznie lepiej, jeśli osoba wierząca nie wstępuje w związek małżeński z osobą niewierzącą. Czyż nie jest to oczywiste? Myślę, że jest to zdrowy rozsądek. Istnieje między takimi ludźmi tak ogromna różnica. Czy to znaczy, że nigdy nie będzie takiego przypadku, że osoba wierząca i niewierząca pobiorą się i że to skończy się sukcesem? Oczywiście, że nie. Widziałem takie przypadki. Znam brata, który jest bratem starszym, nie powiem wam gdzie, ale jest starszym w jednym z kościołów. Ożenił się z osobą niewierzącą i cała jego rodzina była bardzo niezadowolona z tego powodu, że żenił się z niewierzącą kobietą. Ale okazało się, że ta niewierząca żona stała się osobą wierzącą, przyszła do życia Kościoła, mieli dzieci, które wychowali w życiu Kościoła. Tak więc Powiedziałbym, że nie jest to przepis prawa, coś legalistycznego i coś, na co możemy udzielić takiej zdecydowanej odpowiedzi. Jeśli zadacie mi to pytanie, to powiem wam, że mam dwie córki, które są mężatkami. Powiedziałem im, że małżeństwo nie jest łatwe i najlepiej jest, jeśli wyjdziecie za kogoś, kto jest do was podobny. Im bardziej podobny, tym lepiej. Ponieważ w życiu małżeńskim napotkacie na tyle wyzwań, jeśli dodacie jeszcze coś do nich, jakieś dodatkowe wyzwania, takie jak na przykład rasa, kultura, język, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, i tak już jest niełatwo, a teraz jeszcze dodajecie kilka dodatkowych przeszkód. Lepiej jest tego nie robić, ale wciąż mówię, że nie jest to nic legalistycznego, nie jest to przepis prawa. Sporo pytań dotyczy podobnej kwestii. Skąd wiemy, że mamy jakąś osobę, która wydaje nam się, że może być albo nie właściwą osobą, to skąd wiemy, że jest to właściwa osoba? Powiedziałbym, tak jak powiedziałem na samym początku, Bóg bardzo interesuje się naszym życiem małżeńskim, w szczególny sposób. Bezpośrednio wpływa ono na jego ekonomię. Tak więc jest bardzo tym zainteresowany, tym, kogo poślubimy. Jeśli mamy brata i siostrę, i oboje są wierzącymi w Chrystusa, oboje podążają za Chrystusem, oboje są w życiu Kościoła, oboje są otwarci na Pana i oboje się modlą i darzą siebie nawzajem uczuciem, możemy być pewni, że to Pan. Że to Pan. Wiecie, jesteśmy zespoleni z Panem. Przeważnie, kiedy my jesteśmy szczęśliwi w naszym duchu, kiedy mamy życie i pokój w naszym duchu, to bardzo dobra wskazówka tego, że sam Pan jest szczęśliwy. Tak jak powiedziałem, Panu bardzo zależy na tym, abyśmy w kwestii małżeństwa nie popełnili błędu. Jeśli więc jesteście na Niego otwarci, podążacie za Nim, modlicie się i zarówno wy, jak i ta druga osoba darzycie siebie nawzajem uczuciem, możecie być dość pewni, że jest to coś z Pana. Innym zabezpieczeniem, czy też ochroną, i zachęcam wszystkich młodych braci i siostry, żeby z tego korzystali, inną ochroną jest społeczność ze starszymi świętymi. Możecie nie wiedzieć wszystkiego, co powinniście wiedzieć o danej osobie, tak więc powinniście mieć społeczność. Modlicie się indywidualnie, kontaktujecie się z Panem, poszukujecie Pana w tej kwestii, a później macie społeczność ze starszymi świętymi. Wtedy nie musicie się martwić. Pan będzie czuwał nad tą kwestią, bo bardzo go to interesuje, bardzo mu na tym zależy. Tu mamy pytanie, które chciałbym omówić, zanim przejdę do następnej ogólnej kategorii pytań. Jedna z sióstr zapytała, czy gdy modlę się o odczucie co do jakiegoś brata, czy jest czas, który powinnam wyznaczyć Panu, mówiąc Panu, że jeśli ten brat nie przyjdzie na to spotkanie do jakiegoś czasu, albo jeśli nie zainicjuje kontaktu ze mną do jakiegoś czasu, to znaczy, że nie wybrałeś go dla mnie. Uważajcie, uważajcie z czymś takim. To brzmi jak Gedeon i wełniane runo. Nie powinniśmy spoglądać ku zewnętrznym znakom i na tej podstawie decydować, czy ta dana osoba jest dla nas właściwa, czy nie. Jest to bardzo niebezpieczne. Bardzo proszę, nie róbcie tego. To nie jest aż tak skomplikowane. Tego rodzaju wyobrażenie, że dajemy Panu pewne wymogi i albo Pan je spełni, albo nie. Przykro mi, ale tak naprawdę jest to pewnego rodzaju przesąd. Nie róbcie tego. Jeśli ty i brat oboje jesteście sobą zainteresowani i oboje poszukujecie Pana, to w ten sposób wiecie, że jest to ta właściwa osoba. Nie powiedzą wam o tym żadne z tych zewnętrznych rzeczy. Mamy teraz kolejną sekcję dotyczącą małżeństwa i Bożego zarządzenia. Ponownie chciałbym przeczytać kilka pytań z tej kategorii i zrobię co w mojej mocy, żeby udzielić wam jakiejś ogólnej odpowiedzi, która mam nadzieję, że odpowie na większość z tych pytań. Skąd wiemy, że dane małżeństwo zostało zarządzone przez Boga? Jak możemy określić, że ta konkretna siostra, czy ten konkretny brat jest wam wyznaczony przez Boga? Skąd wiemy, że ta osoba jest tą, którą Pan nam przygotował? Czy wszystkie małżeństwa są zarządzone przez Boga? To są bardzo podobne pytania dotyczące Bożego zarządzenia i ponownie powiedziałbym, że musimy wiedzieć, że jest szczególnie zainteresowany tym, kogo poślubimy, ponieważ to wpływa na Kościół, wpływa na jego ekonomię i jest to coś, czego nie możemy zmienić. Tak więc zrobi co tylko w jego mocy, aby upewnić się, że nie popełnicie w tej kwestii błędu. Z drugiej jednak strony, wszyscy mamy wolną wolę i Bóg nigdy nie pogwałci naszej wolnej woli. Tak więc, jeśli nie jesteśmy na Niego otwarci i jeśli nie obierzemy Go za swoje życie, czy moglibyśmy popełnić błąd? Tak, oczywiście, możemy. Żyjemy w naszym naturalnym życiu i wtedy możemy popełnić błąd. Myślę, że dzieliłem się już z wami tym wczoraj. Jakub dokonał naturalnego wyboru w kwestii małżeństwa i ostatecznie skończył z czterema żonami i z ogromną ilością problemów. Izaak nie żył w swoim naturalnym życiu, zaakceptował Boże zarządzenie, zaakceptował to, co Bóg mu dał i miał bardzo błogosławione życie małżeńskie. Mam nadzieję, że tak będzie z wami wszystkimi. Ogólnie rzecz ujmując, skąd wiemy, że dana osoba jest właściwa dla ciebie? Ponownie powiedziałbym, wiemy o tym tak samo, jak wiemy o wszystkim innym w naszym chrześcijańskim życiu. W życiu chrześcijańskim żyjemy przez wewnętrzne odczucie, przez naszego ducha, naszego zespolonego ducha. Jeśli mamy życie i pokój w naszym zespolonym duchu, to jest to wskazówka na to, że Pan jest w tym, co zamierzamy zrobić. Jest to oczywiście ogromna decyzja i musimy być bardzo ostrożni, musimy się dużo modlić i musimy mieć dużo społeczności, ale nie musimy się martwić, Ponieważ, tak jak mówię, Pan jest bardzo gorąco zainteresowany tym, kogo poślubimy. Jest pewna liczba pytań dotyczących różnicy wieku. Jeśli jesteś starszą siostrą, czy możesz poślubić młodszego brata? Jedna siostra mówi o bracie 10 lat młodszym, inna mówi o bracie 20 lat młodszym. I tak dalej. Powiedziałbym, nie jesteśmy w stanie powiedzieć z całą pewnością, jaka jest właściwa różnica wieku. Jest tu bardzo dużo czynników. Bardzo trudno jest to określić. Znam parę, niedaleko stąd, nie w mojej miejscowości, ale niedaleko stąd, gdzie jest różnica wieku 15 lat. W tym przypadku brat jest 15 lat starszy od siostry. Znam też parę, w której brat jest 30 lat starszy od siostry. Ale jest to brat w podeszłym wieku i myślę, że jest to ważny czynnik, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś jest w jego latach 20, wciąż dorastają, dojrzewają i tak naprawdę nie doszli jeszcze, nie osiągnęli jeszcze pełnej dojrzałości. Tak więc jeśli mówimy o różnicy wieku między osobami w latach 20 i osobą w latach 50, to jest to ogromna różnica, ponieważ po ludzku rzecz biorąc, istnieje tu ogromna różnica w poziomie dojrzałości między tymi dwoma osobami. Tak więc, jeśli jednak mówimy o kimś, kto ma 50 lat i o kimś, kto ma lat 70, to nie ma tutaj tak wielkiej różnicy. Ponownie chciałbym powiedzieć, że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie z całą pewnością. Mogę wam tylko ogólnie powiedzieć, czy to w porządku, że jest różnica wieku? Oczywiście, że tak. Jedna z par, którą znam, siostra jest starsza o 5 lat od brata. Ale nawet byście o tym nie wiedzieli, ponieważ idealnie pasują do siebie nawzajem. Jaka różnica wieku jest właściwa? Czy jest to 5 lat, czy 7, czy 10 lat, czy 20? Naprawdę nie wiem. Nie wiem. I Biblia też nam tego nie mówi, tak więc ja też nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ Biblia nam o tym nie mówi. Możemy tylko odpowiedzieć na to pytanie na podstawie obserwacji, na podstawie tego, co się dzieje wśród świętych. W ludzkim życiu, ogólnie rzecz biorąc, różnica wieku to nie jest wielki problem. Ale im większa ona jest, tym większe wyzwanie. Ponieważ jest to coś rzeczywistego. Różnica wieku to faktyczna, rzeczywista rzecz, której doświadczamy. Inne pytanie, inna kategoria pytań dotyczy, mówiliśmy o poślubieniu osoby niewierzącej, teraz mówimy o wyjściu za brata, który jest osobą wierzącą, ale nie spotyka się w pańskim odzyskiwaniu. Czy to jest w porządku? Powiedziałbym, Nie jestem w stanie tego osądzić. Nie jestem osobą, która może o tym decydować. Bracia starsi też nie. Współpracownicy też nie. Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, że lepiej jest, jeśli osoba wierząca nie wstępuje w związek małżeński z osobą niewierzącą. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście są wyjątki. Jeśli zadacie mi to pytanie, czy powinnam wyjść za kogoś, kto jest osobą wierzącą, ale nie spotyka się w pańskim odzyskiwaniu, powiedziałbym wam, że w Biblii nie ma wyraźnego słowa na ten temat. Jeśli spojrzymy na 7 rozdział 1 listu do Koryntian, podoba mi się sposób, w jaki Paweł mówi w tym rozdziale. W niektórych przypadkach Paweł mówi, że to nie jest pańskie przykazanie, ale moja myśl. W innych przypadkach Paweł mówi, że to nie jest moja myśl, to jest pańskie przykazanie. Na przykład, werset 10, tym zaś, którzy wstąpili w związek małżeński, nakazuję nie ja, lecz Pan. Żonie nie wolno oddzielać się od swego męża. Paweł mówi tu, że to nie jest moja opinia, moje zdanie. To jest pańskie przykazanie. Pewne rzeczy są pańskim przykazaniem, a inne rzeczy... Możemy podzielić się z wami naszym odczuciem w tych sprawach, naszą myślą, ale nie mamy wyraźnego przykazania od Pana. Czy powinnyście poślubić kogoś z denominacji? Mogę wam tylko powiedzieć, że największym błogosławieństwem całego mojego życia, ludzkiego życia, jest to, że poślubiłem osobę, która ma tę samą wizję, co ja, to samo brzemię, to samo, prowadzi to samo życie, co ja. Nigdy nie było między nami konfliktu w naszym życiu małżeńskim przez 40 lat, ponieważ mamy to samo spojrzenie, tę samą wizję, to samo brzemię. Oboje chcemy usługiwać, chcemy otworzyć nasz dom. Oboje chcemy oddać siebie Chrystusowi i Kościołowi. Życzę wam tego samego, każdej z was, ponieważ jest to najlepsza rzecz, jaką można mieć. Nie mówię wam, co macie zrobić. Nie wiem, co macie zrobić. Ale wiem, że jeśli poślubicie kogoś spoza pańskiego odzyskiwania, to będziecie miały nieuniknione różnice, które będą problemem, będą stanowiły problem. Małżeństwo, życie małżeńskie nie jest łatwe. Nie bez kozery 50% małżeństw kończy się rozwodem, bo naprawdę nie jest łatwo. Jeśli możecie mieć taką samą wizję, te same pragnienia, to samo codzienne życie. Powiedziałbym nawet, że kierujecie się tą samą filozofią w kwestiach takich jak bogactwa materialne, to, jak traktujecie swoją pracę, jak traktujecie pieniądze, rzeczy materialne. Będzie znacznie lepiej. To są rzeczy, które powodują problemy w życiu małżeńskim. Im bardziej możecie znaleźć kogoś, kto pasuje do was na takim elementarnym, podstawowym poziomie, na takim poziomie filozoficznym, filozofii, którą się kierujecie. Nie musicie być tej samej rasy, nie musicie być tej samej narodowości, ale musicie mieć tę samą wizję, to samo spojrzenie na życie Kościoła, to samo spojrzenie na rzeczy materialne, to samo spojrzenie na usługiwanie Panu. To są rzeczy podstawowe, elementarne. I jeśli nie patrzycie na to w ten sam sposób, to będziecie cierpieć. Będziecie cierpieć. Nie doświadczyłem czegoś takiego, bo dzięki Pańskiemu miłosierdziu poślubiłem wspaniałą osobę, ale widziałem wielu świętych, którzy cierpią i nie chciałbym, żeby to było waszym udziałem. Muszę iść dalej. Jest sporo pytań dotyczących sióstr, które szukają Pana od lat, od wielu lat w kwestii małżeństwa. I z jakiejś przyczyny nie znalazły jeszcze tej właściwej osoby, albo ta właściwa osoba jeszcze się nie pojawiła. Jest to trudna do zrozumienia sytuacja, niełatwa sytuacja. I jest to pytanie, na które naprawdę nikt nie może udzielić odpowiedzi. Mogę wam podzielić się z wami wieloma historiami, ale powiem tylko tyle, że jest to coś, co leży w Pańskich rękach. I musimy powierzyć to Jemu. Widziałam sporo takich przypadków, w których siostry wyszły za mąż w latach 40. swoich i było to wspaniałe małżeństwo. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale powiedziałbym, nie wincie Pana za to. Nie oskarżajcie Pana. On nie wstrzymuje przed wami czegoś dobrego. To oskarżenie, które pochodzi od wroga, tak jak kuszenie Ewy w ogrodzie Eden, kiedy to wróg powiedział, że Bóg wie, że jeśli byście zjedli z tego drzewa poznania dobra i zła, to będziecie jak Bóg. I będziecie znali dobro i zło. I Bóg wstrzymuje to przed wami. Nie patrzcie na to w ten sposób. To, że brat i siostra łączą się razem w małżeństwie, musicie zdać sobie sprawę z tego, że Pan ma swój zamiar, ale zawsze, zawsze potrzebuje współpracy ze strony człowieka i nigdy, przenigdy nie zawłaszcza ludzkiej woli. Tak więc Bóg może mieć bardzo dobry zamiar, ale musi znaleźć nie tylko jedną osobę, ale dwie. Brata i siostrę, którzy są chętni otworzyć się na Niego, poddać swoją własną wolę Jego boskiej woli. I to nie jest takie proste. Z drugiej jednak strony, to nie jest aż tak skomplikowane. Ludzie pobierają się już od dawna. I to z pewnością może się wydarzyć. I może się wydarzyć w każdej chwili. Ale nie przypisujcie wszystkiego, co się dzieje Panu. I nie mówcie, że Pan to zrobił, tamto uczynił, to zrobił. To nie jest bezpieczne. On ma, przyświeca mu bardzo, bardzo dobry zamiar w odniesieniu do każdego z nas. A to, jak to ma się zrealizować w naszym ludzkim życiu, zależy od tego, jak mu na to odpowiemy. A w kwestii małżeństwa też, jak ta druga osoba mu na to odpowie. Tu mamy dobre pytanie. Jeśli powierzymy tę kwestię małżeństwa Panu, czy da nam kogoś, kto nam się nie podoba, kto może nie będzie dla nas atrakcyjny? Moje obie córki zadały mi to samo pytanie i powiedziałem im, kiedy przechodziły przez ten proces wstępowania w związek małżeński, mówiłem im, po prostu dajcie to Panu, On wie, co robić. On dokona najlepszego wyboru. I obie zapytały mnie, a co jeśli da nam kogoś, kto nam się nie będzie podobał? Powiedziałem im, Pan jest w stanie zrobić o wiele więcej niż to. Dlaczego w to wątpicie? Dlaczego w Niego wątpicie? Możecie być całkowicie pewne, że będziecie kochały tę osobę, którą Pan dla was wybierze, ponieważ On zna was lepiej niż ktokolwiek inny. Stworzył was, uczynił was pewnym szczególnym naczyniem i dokładnie wie, kto będzie dla was najlepszy, kto będzie do was najlepiej pasował. Nie musicie się o to martwić. Na pewno będzie się wam ta osoba podobała. Osoba, którą Pan dla was wybrał. Powiedziałem wczoraj, że użyteczność sióstr zwiększy się, jeśli siostra jest w związku małżeńskim i powiedziałem, że zwiększy się wykładniczo. Jedna z sióstr zapytała, dlaczego? Dlaczego tak jest? Co do zasady, siostry, siostra w Panu, w życiu Kościoła musi trwać pod zwierzchnictwem Chrystusa jako głowy. I praktycznie rzecz biorąc, to, żeby siostra była pod zwierzchnictwem Chrystusa jako głowy, znaczy, że jest pod zwierzchnictwem męża jako głowy. I nie jest to moja opinia, moje zdanie, ale jest to pierwszy list do Koryntian, rozdział 11. Jest to Boże zarządzenie. Kiedy trwasz pod właściwym zwierzchnictwem małżonka jako głowy, to nie jest tak, że 1-1 daje 2, ale 1-1 daje 10. Właściwe połączenie męża i żony we właściwym i normalnym życiu małżeńskim zwiększa użyteczność obojga osób. I to bardzo. Ponieważ, tak jak powiedziałem wczoraj, życie małżeńskie jest miejscem, w którym opanowujemy wszystkie lekcje, których potrzebujemy w życiu Kościoła, aby służyć Panu, aby się budować. To wszystko dzieje się w życiu małżeńskim. Może nie każdy wstąpi w związek małżeński, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo pomocne dla niemal każdego. Tutaj mamy bardzo ważne pytanie. Dlaczego musimy się pobierać w świetle prawa, w Urzędzie Stanu Cywilnego, skoro małżeństwo zarządził Bóg? I to pytanie pojawia się od czasu do czasu. Powiedziałbym wam, że musicie, absolutnie musicie pobrać się w Urzędzie Stanu Cywilnego, w świetle prawa. Dlaczego? Ponieważ ze względu na świadectwo Pana wobec ludzi. Nawet niewierzący wiedzą, że powinni uzyskać akt małżeństwa. Nie powinniśmy tego pomijać. Nie powinniśmy mówić, że tego nie potrzebujemy, ponieważ w jakiś sposób jesteśmy z tego zwolnieni z racji tego, że jesteśmy wierzącymi. Nie, nie jesteśmy z tego zwolnieni. Musimy mieć właściwe świadectwo wobec wszystkich niewierzących. Musimy pobrać się w świetle prawa i zadałbym wam pytanie, dlaczego nie chcielibyście tego zrobić? Dlaczego mielibyście nie pobrać się w świetle prawa w Urzędzie Stanu Cywilnego? Jeśli nie jesteście chętni, żeby to zrobić, to powiedziałbym, że coś jest nie tak. Powinniście być chętni to zrobić i powinniście to zrobić ze względu na właściwe świadectwo dla ludzi na zewnątrz. Mamy też sporo pytań na temat życia małżeńskiego i trudności życia małżeńskiego, kiedy to jedna z osób, jedna z małżonków ma wybuchowy charakter albo jest nieprzyjemna, albo nie podąża za Panem, albo jest między małżonkami wiele konfliktów, albo są na innym etapie duchowego życia, jedno jest przed drugim, albo mają inne wyobrażenia na temat tego, jak dawać pieniądze Panu i Kościołowi. Albo jedno z małżonków raduje się Panem, a drugi nie. Co powinniśmy z tym zrobić? Kończy mi się czas, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, ale pozwólcie, że powiem tak. Wróćmy do ogólnej zasady. Zgodnie z Bożym zarządzeniem, małżeństwo to przymierze. To przymierze. Zawarte między trzema stronami. Mąż, żona i sam Bóg. Istnieją tylko dwie rzeczy, które mogą to przymierze zerwać. Śmierć jednego z małżonków może zerwać to przymierze, albo zdrada małżeńska, rozpusta. To także może zerwać to przymierze. I to są jedyne dwie rzeczy, jakie mogą zerwać to przymierze. Jeśli mówisz, że mój mąż nie raduje się Panem, albo ma wybuchowy charakter, albo nie zarabia wystarczająco dużo pieniędzy, albo pije alkohol, albo robi to, czy robi tamto, powiedziałbym, że w świetle Pisma Świętego istnieją tylko dwie rzeczy, które mogą zerwać więź małżeńską. Jedną z nich jest śmierć, drugą jest zdrada małżeńska. Te wszystkie inne rzeczy, wszystkie pozostałe rzeczy, i wierzcie mi, wiem, rozumiem, że są one bardzo trudne. Inną z takich rzeczy jest choroba psychiczna. Niektórzy chcą rozwieść się ze swoim małżonkiem ze względu na chorobę psychiczną. Przykro mi, ale nie jest to powód, dla którego można się rozwieść. Jedynym powodem rozwodu może być zdrada małżeńska. I jedyną inną rzeczą, która może zerwać więź małżeńską, jest śmierć jednego z małżonków. Przykro mi, ale jest wyraźnie w Nowym Testamencie naucza tego Pan. To nie jest nawet nauczanie apostołów, ale jest to nauczanie samego Pana. Bardzo wyraźnie o tym mówił. To dlatego małżeństwo jest tak dobrą rzeczą dla nas. Pozwala nam opanować wszelkie duchowe lekcje.
Work out the church life, you know.
aby sprawować w praktyce życie Kościoła. Przyszedłem do życia Kościoła 45 lat temu. Ożeniłem się 40 lat temu. Podjąłem decyzję 45 lat temu, że nie odejdę z życia Kościoła. Nigdy, przenigdy. Możecie mnie ekskomunikować, nie odejdę. Możecie mnie obrazić, nie odejdę. Możecie zrobić cokolwiek chcecie, a ja nie odejdę. Musimy mieć taką postawę wobec życia Kościoła i musimy mieć taką samą postawę wobec naszego życia małżeńskiego. Nie ma tutaj tylnych drzwi, nie ma wyjścia. Nie możemy powiedzieć, jest ciężko, bardzo trudno i dlatego, że jest ciężko, nie jestem w stanie temu podołać, nie jestem w stanie tego wytrzymać. Nie możecie tego robić. Nie możecie tego robić wobec życia Kościoła i nie możecie tego robić wobec życia małżeńskiego. Muszę iść troszeczkę szybciej. Były pytania, które dotyczyły modlitwy z naszym współmałżonkiem i kto powinien taką modlitwę inicjować. Byłoby wspaniale, gdyby brat inicjował modlitwę, ale czasem tego nie zrobi. I będziecie musiały znaleźć właściwy, dobry sposób, aby o tym wspomnieć, aby o tym powiedzieć, tak żeby nie brzmiało, że oskarżacie swojego męża albo potępiacie go za to. Możecie powiedzieć, ja naprawdę potrzebuję się pomodlić. Czy mógłbyś mi pomóc? I miejmy nadzieję, że wasz mąż zareaguje na to, odpowie na to. Jest sporo pytań, które tego dotyczą. W tym pytania, że mąż w rodzinie nie podąża za Panem tak bardzo jak jego żona. I co z tym zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Powiedziałbym, że to może się wydarzyć. W doskonałym świecie to nie powinno się zdarzyć, ale nie żyjemy w doskonałym świecie, tak więc możecie znaleźć się w takiej sytuacji. I chciałbym wam przypomnieć o czymś, czym dzieliłem się wczoraj. Jeśli spojrzycie na tę książkę Posługi, tytuł tej książki brzmi Jeść Pana. I w rozdziale drugim brat Lee stosuje kwestię jedzenia Pana, karmienia się Panem do życia małżeńskiego i mówi, sposobem na to, by udzielić mężowi pomocy, nie jest mówić jemu, żeby jadł Pana, lecz samemu jeść Pana, karmić się Panem. I chcę wam powiedzieć, że postanowiłem to przetestować w moim własnym życiu małżeńskim i rodzinnym wiele lat temu i powiedziałem, Panie, chcę się dowiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, czy nie. I wiecie, co odkryłem? Naprawdę odkryłem, że im bardziej ja radowałem się Panem, im bardziej ja podążałem za prawdą, im więcej się modliłem, tym bardziej moja żona i moje dzieci radowały się Panem. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy członkami organicznego ciała i to są członki ciała, które są dla nas najbliższe, które są nam najbliższe. Tak więc oczywiście, że nasza sytuacja będzie miała ogromny wpływ na nich. Tak więc tak rzeczywiście jest. Idźmy dalej.
Uh,
Zawsze miałam problem z randkowaniem, chodzeniem z kimś z kościoła, bo wydaje się, że nie mogę tego robić, że muszę od razu się zaręczyć i wyjść za mąż, żeby w ogóle ich poznać i wiedzieć, kim oni są. Jest to pewien pogląd, pewne wyobrażenie i chciałbym wam powiedzieć, że nie mamy takiego przepisu w życiu Kościoła, takiego rozporządzenia. Być może czujecie, że taki przepis istnieje, ale to nieprawda. On nie istnieje. Dlaczego? Ponieważ nie ma takiego przepisu czy też rozporządzenia w Biblii. Oczywiście nie powinnyście zaręczać się z osobą, której nie znacie bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że kłopot sprawia tutaj to słowo randkować, czy też chodzić z kimś. Być może jest to słowo, które ma pewną negatywną konotację. Ale musicie być w stanie poznać osobę, z którą się zaręczycie lub nie. Musi być taki okres czasu, kiedy to będziecie mogły poznać tę osobę bardzo dobrze. Jeśli macie takie wyobrażenie, że w Kościele istnieje taki przepis czy takie rozporządzenie, to powiem wam, że macie złe wyobrażenie. W Kościele nie ma takiego przepisu. Mamy tu pytanie, które jest ważne. Jest ono dość delikatne. Jak bardzo, jako siostra, mogę pozwolić komuś się do siebie zbliżyć, gdy z kimś się spotykam? Czuję się niezręcznie, kiedy brat mnie całuje. Czy to w porządku, czy nie? Bardzo doceniam to pytanie i wiem, że jest ono niełatwe. Jeśli przeczytamy pierwszy list do Koryntian 7:1, w rozdziale tym Paweł omawia życie małżeńskie i w wersecie pierwszym Paweł mówi: jeśli zaś chodzi o sprawy, o których pisaliście, dobrze jest dla mężczyzny nie dotykać kobiety. Fizyczny kontakt stanowi ogromne niebezpieczeństwo. Chyba, że jesteście dość zaawansowani w waszej relacji ze sobą, ale nawet to, jak sformułowane jest to pytanie, mówi mi, że jeśli czujesz się niezręcznie z tym, to wygląda na to, że to nie jest właściwy czas na to. Nie powinno być fizycznego kontaktu do czasu, gdy czujecie, że jest prawdziwe prowadzenie Pana w kwestii małżeństwa między wami. Kolejna grupa pytań dotyczy inicjowania relacji. Czy to w porządku, żeby siostra zainicjowała relację? Czy musimy czekać, aż brat zainicjuje relację? Powiedziałbym ponownie, że Biblia nie udziela nam tutaj jakiejś nauki w tej kwestii i my też nie mamy nauczania na ten temat. Powiedziałbym wam po prostu, jakie jest moje własne doświadczenie. Byłem młodym bratem, skończyłem studia, miałem dobrą pracę, ale tak jak wielu młodych braci, byłem fałszywie duchowy, i nie starałem się żenić. I pewnego dnia pewien brat przyszedł do mnie, jeden ze starszych w kościele, i powiedział mi, że jest siostra, która wyraziła zainteresowanie tobą. Powinieneś się o to pomodlić. Początkowo powiedziałem mu, przepraszam, powiedziałem mu początkowo, to nie twoja sprawa. Ale ostatecznie ten brat powiedział mi, bracie, to jest członek ciała Chrystusa, który ma jakieś odczucie. Nie powinieneś tego lekceważyć i odrzucać tak lekko. Powinieneś się modlić. Powiedziałem więc, dobrze, pomodlę się. I kiedy się modliłem, Pan dał mi wyraźne prowadzenie, wyraźne odczucie, że to ta osoba, że jest to właśnie ta osoba, z którą powinienem się ożenić. Myślę, że czasami bracia są bardzo powolni, albo w moim przypadku, przyznaję, miałem pewne duchowe wyobrażenie i myślę, że wielu młodych braci ma coś takiego. To nie jest niewłaściwe, żeby siostra zainicjowała coś. Jak to należy zrobić? Naprawdę trudno powiedzieć. W moim przypadku siostra poszła do jednego z braci starszych i on skontaktował się ze mną. To nie musi tak wyglądać, ale jest to dobry sposób. To nie znaczy, że nie można skontaktować się z bratem bezpośrednio, ale jest to troszeczkę trudniejsze, żeby to zrobić. Co do zasady, czy to niewłaściwe, żeby siostra inicjowała coś? Nie wydaje mi się. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby to zrobił brat, ale on może tego nie zrobić. Bracia nie są zbyt bystrzy. Mamy teraz sporo pytań na temat sióstr, które wyszły za niewierzącą osobę. Rozumiem, że jest to prawdziwe życie. Powiedziałem wam już, że wierzący, co do zasady, nie powinien łączyć się niepodobnie w jednym jarzmie w związku małżeńskim z osobą niewierzącą. Jeśli to zrobicie, to będziecie mieli trudności. Zapewniam was, że będziecie mieli trudności. To oczywiste, nawet nie trzeba o tym mówić. Ale jeśli w takiej właśnie sytuacji się znaleźliście, to musicie być mądrzy. Chciałbym wrócić do pierwszego listu do Koryntian, do 7 rozdziału. Przeczytam wam fragment. Pierwszy list do Koryntian 7:13. A żonie, która ma niewierzącego męża. Pozwólcie, że zacznę od wersetu 12. Pozostałym zaś mówię, ja, nie pan, jeśli jakiś brat ma niewierzącą żonę i ta zgadza się z nim mieszkać, nie wolno mu jej opuszczać. A żonie, która ma niewierzącego męża i ten zgadza się z nią mieszkać, nie wolno opuszczać męża. Bo niewierzący mąż jest uświęcony przez żonę, a niewierząca żona jest uświęcona przez tego brata. W przeciwnym razie wasze dzieci są nieczyste. Teraz zaś są święte. Jeśli jednak to, które jest niewierzące, się oddziela, to niech się oddziela. brat lub siostra nie są w takich wypadkach zniewoleni. Ale Bóg powołał nas w pokoju. Bo skąd wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, czy zbawisz żonę? Podobnie w pierwszym liście Piotra 3:1, który mówi o tym, że jeśli siostra jest w związku małżeńskim z niewierzącym mężem, może pozyskać swojego niewierzącego męża poprzez sposób swojego życia. Jeśli wyszłyście za osobę niewierzącą, wszystkie zasady dotyczące małżeństwa wciąż mają tu zastosowanie. Nie mamy wolności, aby opuścić naszego męża tylko dlatego, że jest on osobą niewierzącą. Jeśli on odejdzie, to wy też możecie odejść, ale my nie możemy tego zrobić. Zawsze zachowujemy małżeństwo w poważaniu. Szanujemy małżeństwo. Jeśli Pan pozwolił wam to zrobić i dokonałyście takiego wyboru, aby wejść w związek małżeński z osobą niewierzącą, to powinnyście pozostać w tym małżeństwie. Chyba że mąż nie jest chętny i odchodzi. Przejdźmy dalej. Mamy kilka pytań na temat życia Kościoła i opinii pochodzących od starszych świętych, którzy mówią, że nigdy nie powinnaś wychodzić za kogoś, kogo rodzice się rozwiedli, albo kogoś z jakiejś określonej kultury czy rasy, wprowadzają kwestię polityki, narodowości w tę kwestię. Na nic z tych rzeczy nie ma miejsca w Kościele, jako w nowym człowieku. To wstyd i to straszne, jeśli mówimy o takich rzeczach. Nie powinniśmy mówić o polityce, o rasie, ani o rodzinach jakichś ludzi. O tym, kto jest dobrym kandydatem na męża, a kto nie. To nie nasza sprawa. Ani jako braci starszych, ani jako starszych sióstr. Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy paść młode siostry i wprowadzać je we właściwe życie małżeńskie, ale nie powinniśmy wprowadzać żadnych uprzedzeń, polityki, rasy. Kwestii związanych z podłożem rodzinnym, nic takiego, ponieważ naprawdę możemy zaszkodzić świętym, jeśli to robimy. I z tego, co widzę na podstawie pytań, które tutaj mam, coś takiego niestety miało miejsce. To bardzo smutne. Mamy tutaj pytanie dotyczące funkcji sióstr. Wysłuchamy dwóch poselstw na temat funkcji sióstr, ale chciałbym przeczytać to pytanie mimo wszystko. W życiu Kościoła, jaka jest rola sióstr na spotkaniach, a zwłaszcza w odniesieniu do przewodzenia czy prowadzenia spotkań? Powiedziałbym, siostry, że nie powinnyście przewodzić spotkaniom ani prowadzić spotkań. To nie należy do funkcji sióstr, to funkcja braci.
One of the questions
Jedno z pytań brzmi, co jeśli bracia są młodsi? Jeśli jakiś brat jest młodszym usługującym bratem, to jest młodszym usługującym bratem, ale co do zasady, to bracia powinni inicjować brzemiona do modlitwy na spotkaniach modlitewnych, to oni powinni inicjować prorokowanie na spotkaniu prorokowania. Nie jest to właściwe, nie przystoi siostrom, żeby prowadziły na spotkaniach, przewodziły spotkanie, ponieważ łamie to zasadę zwierzchnictwa głowy. Wiem, że czasem siostry mogą być sfrustrowane braćmi, ponieważ bracia nie robią tego, co do nich należy. Wiem, że tak może być, że mogą nie robić tego, co powinni. Ale jeśli tak jest, módlcie się o nich. Jeśli bracia nie spełniają właściwie swojej funkcji, są dwie rzeczy, które możemy zrobić. Możemy się o nich modlić i możemy mieć z nimi społeczność. Ale na pewno nie powinniśmy zajmować ich miejsca, przyjmować ich funkcji.
Okay, let's see. We're running out of time.
Kończy nam się czas. Muszę przejść trochę dalej, pominąć niektóre pytania. Bardzo przepraszam, jeśli nie odpowiem na wasze pytanie. Mamy tu kilka pytań na temat rozwodu i ponownego wyjścia za mąż, czy wstąpienia w związek małżeński. Pozwólcie, że powiem, że Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi o tym, że są tylko dwie rzeczy, które mogą zerwać więź małżeńską w oczach Pana. I są to śmierć albo niemoralność seksualna, zdrada małżeńska, rozpusta. To są jedyne dwie rzeczy. Poznałem wielu świętych na przestrzeni lat, którzy mieli różne powody, które według nich usprawiedliwiały chęć rozwiedzenia się ze swoim mężem czy żoną. Mój mąż jest na przykład chory psychicznie albo jest uzależniony od narkotyków, nie pracuje, nie zarabia pieniędzy, ma wybuchowy charakter. Przykro mi, naprawdę przykro mi, że coś takiego ma miejsce, ale żadna z tych rzeczy w świetle Pisma Świętego, żadna z tych rzeczy nie stanowi podstawy do rozwodu. Tak brzmi wyraźne nauczenie zawarte w Biblii. Ale w rzeczywistym świecie ludzie rozwodzą się i rozwodzą się z bardzo wielu powodów. Co my mamy zrobić w życiu Kościoła, jeśli ktoś się rozwodzi z jakiegoś powodu, co do którego myślimy, że jest nieuzasadniony i wstępują ponownie w związek małżeński? Siostry, powiedziałbym, że szanujemy małżeństwo, zachowujemy je w poważaniu. Jeśli ktoś się rozwiódł i wstępuje ponownie w związek małżeński, to my nie jesteśmy sędzią tego, czy ta osoba powinna się rozwieść, czy powinna wstąpić ponownie w związek małżeński. Wyjawię wam sekret dotyczący małżeństwa. Nikt nie wie, absolutnie nikt, co się dzieje w małżeństwie oprócz męża i żony. Tak więc nie powinniście zakładać, że wy wiecie. I nie powinniście potępiać ludzi i mówić, o, ta osoba się rozwiodła, a nie powinna była tego robić i ponownie wstąpiła w związek małżeński, a nie powinna tego robić. Nawet jeśli macie rację, to wy nie jesteście sędzią tej sytuacji. Pan jest sędzią, Pan to osądzi. My szanujemy małżeństwo. Jeśli ktoś się rozwodzi, a następnie wstępuje ponownie w związek małżeński, my szanujemy małżeństwo. I co byście chciały, żeby te osoby zrobiły? Chciałbyście, żeby się rozwiodły ze swoim drugim współmałżonkiem i wróciły do pierwszego? Czy to byłoby lepsze? Oczywiście, że nie. I chcemy, żeby każdy miał sposób na to, aby iść naprzód w życiu Kościoła i w życiu chrześcijańskim. Tak więc pozostawiamy tę kwestię Panu. Nie osądzamy. Nie jesteśmy osobami, które wydają na to pozwolenie. Wielokrotnie przychodzili do mnie święci i pytali się mnie, czy to w porządku, że się rozwiodę, czy to w porządku, że ponownie wstąpię w związek małżeński? A ja odpowiadałem im, a kim ja jestem, żebym miał wam o tym powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, co na ten temat mówi Pismo Święte. Nie mam z tym żadnego problemu, ale nie mogę udzielić wam pozwolenia, ani nie mogę wam zakazać tego. To nie moja rola. Nie martwcie się więc tym. Żyjemy w wieku, w którym takie rzeczy będą miały miejsce. Będą rozwody, będą skomplikowane sytuacje małżeńskie. Nie mieszajcie się w to i nie osądzajcie tych sytuacji. Nikt z nas nie nadaje się do tego, żeby to osądzać. Jeśli życie małżeńskie jest dysfunkcyjne, czy istnieje, czy możliwe jest, aby mieć pobożną rodzinę z tylko jednym rodzicem? Nie wiem. Ale powiedziałbym, że w przypadku Tymoteusza Biblia wspomina jego babcię Lois i jego matkę Eunikę. I Biblia nie podaje nam nawet imienia ojca Tymoteusza i nawet nie wspomina w ogóle nic na jego temat. Apostoł Paweł był duchowym ojcem dla Tymoteusza. Ale jego naturalny ojciec nie pojawia się w ogóle w Biblii. Biblia w ogóle nic na jego temat nie wspomina. Czy możliwe jest, żeby mieć pobożną rodzinę z jednym rodzicem? Oczywiście, że tak. Jeśli było to możliwe w przypadku Tymoteusza, to jest to też możliwe w twoim przypadku. Mamy teraz pytanie, które dotyczy rodziców. Rodzice nie są w życiu Kościoła. Jak mamy im głosić Ewangelię? Doświadczyłem tego, kiedy zostałem zbawiony i przeszedłem do życia Kościoła. Miałem ośmioro niezbawionego rodzeństwa, 5 braci i 3 siostry. Moja mama była niezbawiona, a mój tata już nie żył. I naprawdę miałem rozpaczliwe brzemię o moją rodzinę, aby zostali zbawieni. I nie wiedziałem, zwłaszcza w przypadku mojej mamy, nie wiedziałem, jak mam się w tym poruszać, jak mam zachować biblijne przykazanie, aby okazywać szacunek matce i ojcu, a jednocześnie w pełni podążać za Panem. I zadałem Panu to pytanie wielokrotnie. Jak mam w pełni za Tobą podążać, a jednocześnie szanować moją matkę, która jest niewierząca? Nie wiem, jak to zrobić. I pewnego dnia Pan pokazał mi, że On sam musiał to zrobić. On musiał się z tym zmierzyć. Maria miała przynajmniej 7 dzieci. Nie wiemy dokładnie ile, ale przynajmniej 7. I Ewangelie mówią nam bardzo wyraźnie, że nawet bracia i siostry Pana nie wierzyli w Niego. Tak więc on miał ten sam dylemat. I możecie być pewni, że Maria też nie miała jasności co do tego, kim on był. A jeszcze bardziej Józef nie miał jasności. I Pan w swoim życiu Boga człowieka zrobił coś wspaniałego. Nigdy, przenigdy nie poszedł na kompromis, jeśli chodzi o Marię i kwestię naturalnego życia. Ale wiecie co jeszcze? Nigdy jej nie znieważył, nigdy nie okazał jej braku szacunku. Nawet kiedy umierał na krzyżu, nakazał Janowi, aby troszczył się o jego matkę. Tak więc dałem sobie sprawę z tego, że ten, który wie, jak być synem, żyje we mnie. I on wie, jak zatroszczyć się o twoich niewierzących rodziców. Mamy tu parę pytań. Przepraszam, że dotykam kwestii tutaj bardzo delikatnych, ale myślę, że jest to konieczne. Mamy tu parę pytań dotyczących pornografii. Czy to stanowi podstawę do rozwodu? Naprawdę wolałbym o tym nie mówić, ale powiem wam, że właśnie ostatnio rozmawiałem z parą, dla której stało się to dużym problemem. To jest problem. To jest problem związany z wiekiem, w którym żyjemy. Kiedy Pan wygłaszał konstytucję Królestwa w Ewangelii Mateusza 5-7, Pan powiedział, że jeśli spojrzysz na kobietę, aby jej pożądać, już dopuściłeś się z nią zdrady małżeńskiej w swoim sercu. Ale nie dopuściłeś się zdrady małżeńskiej fizycznie. Jeśli zapytacie mnie o to, ponownie, Biblia nie udziela nam definitywnej odpowiedzi, jednoznacznej odpowiedzi. Ja bym powiedział, że nie, że to nie jest podstawa do rozwodu. Jest to grzech, jest to problem, ale nie sądzę, żeby równało się to ze zdradą małżeńską, co znaczy, że nie stanowi to podstawy do rozwodu. Mamy czas tylko na jeszcze parę pytań, bo kończy nam się czas. Jedna z sióstr zapytała, podoba mi się to pytanie, czy to niewłaściwe za bardzo się malować, będąc siostrą? No tak, jeśli za bardzo się malujesz, no to za bardzo, to niedobrze. Ale czy to niewłaściwe, żeby w ogóle się malować? Biblia nie mówi o tym, z wyjątkiem pewnej zasady, która mówi, że przyozdobienie siostry nie powinno polegać na przyozdobieniu zewnętrznymi rzeczami, ale potulnym i cichym duchem, ale jeśli posłużycie się tym wersetem, aby powiedzieć, że siostra nie powinna się malować, to powiedziałbym, że posunęliście się troszkę za daleko. Skąd wiecie, co znaczy za bardzo się malować? Podążacie po prostu za swoim duchem. Idźcie za swoim duchem. Jeśli jesteście w związku małżeńskim, to po prostu słuchajcie odczucia waszego męża. To będzie bardzo dobre. Moja kuzynka powiedziała mi, że wydaje się, że jest lesbijką. Co mogę zrobić, żeby jej pomóc w tej kwestii, wiedząc, że nie jest to coś z Boga? Jest to kolejny ogromny problem w dzisiejszym społeczeństwie. I filozofia tego wieku jest tak wypaczona, że ludzie próbują nam wmówić, że jest to kwestia praw obywatelskich, tak jak w kwestii rasy na przykład. I mówią, że tak jak nie wybierasz swojej rasy, tak samo nie wybierasz swojej orientacji seksualnej. To kłamstwo. To kłamstwo. W świetle Biblii bez wątpienia wybierasz swoją seksualną orientację seksualną. Jak powiedzieć to osobie, która popadła w taki grzech? Powiem wam, to naprawdę trudne, to bardzo trudne. Muszą uzyskać pomoc ze Słowa Bożego, a w szczególności z pierwszego rozdziału listu do Rzymian, aby ich umysł został odnowiony, aby zrozumieli, że jest to coś nie tylko wbrew Bogu, ale wbrew ludzkiej naturze. Jest to coś bardzo przewrotnego, wypaczonego. I myśl, że nie jest to wybór, jest niewłaściwa. To kłamstwo. To jest wybór. I musimy pomóc im to zobaczyć. Ktoś zapytał o komentarz, który poczyniłem na temat Darby'ego. Powiedziałem, że Darby nie miał daru, by pozostać kawalerem, ale ostatecznie pozostał kawalerem, nigdy się nie ożenił. A oto pytanie. Dlaczego Pan jest taki okrutny dla sióstr albo dla swoich dzieci w tej kwestii? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ przejawia się tu niewłaściwe wyobrażenie, niewłaściwy pogląd, polegający na tym, że to Pan to uczynił. Musicie zrozumieć, że wiele rzeczy dzieje się. Wiele rzeczy ma miejsce w życiu ludzkim, małżeńskim, rodzinnym, które nie pochodzą od Pana. Pan nie sprawił, że one się wydarzyły. On jedynie pozwolił, żeby się wydarzyły. Ale się wydarzyły, ponieważ ludzie dokonali niewłaściwych wyborów, korzystając ze swojej wolnej woli. I powiedziałem wam wczoraj, że to inni bracia, którzy byli z Darbym, którzy byli naprawdę legalistyczni wobec niego i zniechęcali go od ożenienia się. To nie był Pan. To nie Pan był okrutny. To bracia, którzy popełnili błąd. I naprawdę potrzebujemy rozróżnić między tym, co robi Pan, a tym, na co Pan może pozwolić. Tym, co może uczynić człowiek na podstawie swojej wolnej woli. Prawie skończył nam się czas. Mam jeszcze czas tylko na dwa ostatnie pytania, ale są one ważne. Jedno z nich brzmi, co to znaczy zachować samą siebie dla Pana? Czy to to samo, co zachować siebie dla przyszłego męża? I co jeśli w przeszłości, kiedy byłam osobą niewierzącą, nie zrobiłam tego, nie zachowałam się dla swojego męża? To ważne. Nasza przeszłość jako osoby niewierzącej jest tylko przeszłością i niczym więcej. Musimy zastosować krew, musimy zostać nią oczyszczeni, przyjąć Pańskie odpuszczenie, przebaczenie i Jego odkupienie, a następnie musimy zostać uświęceni w naszym ciele. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, to bardzo kluczowy rozdział w tej kwestii. Jest bardzo interesujące. Rozdział ten, szósty rozdział pierwszego listu do Koryntian, następuje bezpośrednio przed pierwszym listem do Koryntian 7, przed siódmym rozdziałem. Bardzo zachęcam was, siostry, abyście przeczytały te dwa rozdziały. Oto pierwszy list do Koryntian, rozdział 6. Zacznijmy od wersetu 15. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami prostytutki? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że ten, kto się łączy z prostytutką, jest z nią jednym ciałem? Mówi on bowiem, będą ci dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie od rozpusty. Każdy grzech, który by człowiek popełnił, jest poza ciałem, ale ten, kto się dopuszcza rozpusty, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Bo zostaliście kupieni za wielką cenę. Oddajcie zatem Bogu chwałę w waszym ciele. Czyż to nie ciekawe? Paweł łączy ze sobą bycie jednym duchem z Panem i łączy to z uciekaniem od rozpusty. Żyjemy w niegodziwym, przewrotnym wieku, w którym wszędzie szerzy się rozpusta. Jest wszędzie i musimy zostać zaszczepieni. Musimy wiedzieć, że jest to coś nienormalnego i że nie możemy podążać za nurtem tego wieku, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy złączyli się z Panem, nawet w naszym fizycznym ciele. Cała nasza trójczęściowa istota złączyła się z Panem, nie tylko nasz duch. Nie powiedziane jest tutaj ten, którego duch łączy się z Panem. Powiedziane jest ten, cała osoba, kto się łączy z Panem. Co znaczy, że cała nasza trójczęściowa istota, w tym nasze fizyczne ciało, złączyła się z Panem. Ostatnie pytanie. Przepraszam, że nie udało mi się omówić wszystkich pytań, ale ostatnie pytanie, na które mam czas, aby odpowiedzieć, brzmi następująco. Dlaczego wygląda na to, że życie niewierzących jest lepsze niż życie wierzących? Bardzo podoba mi się to pytanie. I odpowiedź na nie znajduje się w Psalmie 73. Pozwólcie, że znajdę ten psalm dla was. Ktokolwiek napisał to pytanie, mam nadzieję, że będzie miał okazję spojrzeć na Psalm 73. Czytamy tam. Oto ci są niegodziwi, a powodzi im się na świecie i pomnażają bogactwa. A więc na próżno oczyściłem swoje serce i w niewinności obmywałem ręce. Cały dzień bowiem znoszę cierpienia i co rano jestem chłostany. Gdybym powiedział, będę mówił tak samo, zdradziłbym pokolenie Twoich dzieci. Starałem się to zrozumieć, ale było dla mnie zbyt trudne. Aż wszedłem do sanktuarium Boga, Wtedy zrozumiałem, jaki jest ich koniec. Doprawdy na śliskich miejscach ich postawiłeś i strącasz ich na zatracenie. Tutaj psalmista miał dokładnie takie samo pytanie jak nasza siostra. Wygląda na to, że rzeczywiście niewierzącym powodzi się dobrze, a wierzącym nie za bardzo. To jedno spojrzenie. Następnie, kiedy psalmista wszedł do sanktuarium Boga, uzyskał inne spojrzenie. Sanktuarium oznacza dwie rzeczy. Oznacza naszego ludzkiego ducha, który stanowi rzeczywistość świętego świętych, i oznacza także spotkania Kościoła. Kościół jest sanktuarium, nasz duch jest sanktuarium i Kościół też jest sanktuarium. Kiedy wchodzimy do sanktuarium, nabieramy innej perspektywy, innego spojrzenia i zdajemy sobie sprawę z tego, że niegodziwym się nie powodzi. Wygląda na to, że im się powodzi tymczasowo, ale ich koniec nie jest dobry. Tak więc zachęcam was, żebyście sobie ten psalm przeczytali, psalm 73. Wybaczcie, że nie mogliśmy odpowiedzieć na każde pytanie, zrobiłem co mogłem, mieliśmy ich 200, tak więc musiałem wybrać niektóre z nich. Przepraszam, jeśli nie odpowiedziałam na wasze pytanie. Mam nadzieję, że uzyskaliście jakąś pomoc. W przyszłości możemy powtórzyć takie spotkanie. Dzięki Panu za ten czas. Na tym zakończę i bracia powiedzą nam, co teraz powinniśmy zrobić.